Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Alicja Karłowska, dobry wieczór. Utopia. Geneza pojęcia, pozytywne i negatywne rozumienie to wątki, które pojawią się w tym wydaniu audycji Pisma i Znaki. Gościem programu będzie dr Marek Bosak, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dobry wieczór.
Gdy mówimy o jakimś zamyśle czy projekcie, pomyśle utopijny, zwykle skojarzenie takie, że mamy do czynienia z czymś nierealnym, niemożliwym lub co najmniej mało prawdopodobnym, ale to oczywiście uproszczenie. Sięgnijmy do genezy pojęcia utopia. Od czego, od kogo się zaczęło?
Sama nasza przygoda z utopią, właściwie z nazwą, zaczęła się w 1516 roku od książeczki Tomasza Mora. Książeczka nosiła tytuł, cytuję, książeczka zaiste złota i nie mniej pożyteczna jak przyjemna o najlepszym ustroju państwa i nieznanej dotąd wyspie Utopii. Nazwa tej wyspy, Utopia, pochodzi z języka greckiego. U oznaczało tutaj albo nie, albo dobre. Natomiast topos, czyli miejsce, czyli było to albo nie miejsce, albo dobre miejsce. Tomasz Mór uwielbiał kalambury i takie dwuznaczności i pewnie ten tytuł był specjalnie dwuznaczny, czyli takie dobre miejsce, którego nie ma. Mór opisał w tej swojej książeczce jego zdaniem idealny ustrój, skonfrontował go z ustrojem ówczesnej Anglii. No i oczywiście ten ustrój ówczesnej Anglii był zdaniem Mura niezbyt dobry dla życia człowieka, natomiast wyspa Utopia jak najbardziej piękne, cudowne miejsce, w którym wszyscy są szczęśliwi. Od tego czasu, praktycznie rzecz biorąc, takie projekty nazywaliśmy utopiami, z tym, że samą tą nazwą opatrywaliśmy też przedsięwzięcia opisu takich idealnych społeczności, które powstały wcześniej, czyli przed 1516 rokiem. No i stąd pojawia się nazwa całego gatunku literackiego, który ma za zadanie opisać pewne zjawiska, pewne idealne społeczeństwa. No, warto tutaj wspomnieć jeszcze o dystopiach i antyutopiach, jak jesteśmy przy nazewnictwie. Czasami dystopia i antyutopia są ze sobą utożsamiane, ale wydaje się, że lepiej jest wskazać, że antyutopia ma za zadanie ukazać utopijność niektórych projektów. Natomiast dystopia jest to taka wizja społeczeństwa przyszłości, w którym będą panować bardzo niekorzystne dla człowieka warunki, czyli malujemy przyszłość w czarnych barwach.
Które z tych pojęć, gdy próbowaliśmy rozwikłać, podać tutaj definicję, czy częściej przychylamy się do tego interpretowania utopii jako nie miejsca, czy też miejsca dobrego. To pisać możemy jakiegoś idealnego, wspaniałego, która z wersji częściej się powtarza.
Trudno powiedzieć, chyba to w zależności od potrzeb tego, który używa języka. Najczęściej mamy do czynienia z taką sytuacją, jeśli ktoś chce skrytykować cudzy projekt, to mówi, że ten projekt jest projektem utopijnym w znaczeniu niemożliwym do realizacji. Jak coś jest utopijne, czyli nie do zrealizowania i w ogóle nie ma co się tym zajmować. Z drugiej strony jakby to podkreślenie niemożliwości realizacji no, wpływa też na sam nasz odbiór nawet tego, co jest dobre. Tak? Czyli nawet jeżeli ktoś nam przedstawia jakiś projekt i ten projekt jest pełen dobrych intencji, dobrych chęci i my myślimy, że widzimy, że byłoby wspaniale, ale z tyłu głowy pojawia nam się, że to jest niemożliwe do zrealizowania, to od razu patrzymy na to trochę z przymrużeniem oka, choć całkiem niepotrzebnie, ponieważ utopia, jak wskazywał na przykład Kołakowski albo Cioran, pełni ważną rolę w życiu społecznym.
Dominuje w takim potocznym rozumieniu to negatywne podejście, interpretacja tego pojęcia, ale gdy mówimy o utopii w sensie pozytywnym. Z czym takim wiąże się owo pojęcie, gdy mówimy o dobrych skutkach, o czymś na przykład mobilizującym, bardziej możliwym niż niemożliwym.
Myślenie utopijne, nawet jeżeli jest przynajmniej na razie niemożliwe do zrealizowania, to wyznacza nam pewien standard. Robert Nozick kiedyś powiedział, że trudno jest ocenić to, czy jesteśmy zadowoleni z obecnej sytuacji, jeśli nie porównamy tej sytuacji z naszymi marzeniami, z tym, co byśmy chcieli. Szacki, Kołakowski czy Cioran mówią, że społeczeństwa, które nie są w stanie wytworzyć utopii, tak, w których nie rodzą się utopiści, to społeczeństwa, w których jest, utożsamia się z powinno być. I to są społeczeństwa zagrożone sklerozą i ruiną, czyli nie ma tam postępu. Inaczej mówiąc, nasza wyobraźnia, w tym wyobraźnia społeczna co do ustroju społecznego, musi od czasu do czasu, jeżeli liczymy na jakiś rozwój oczywiście, musi od czasu do czasu oderwać się od tego monstrum realizmu, jak mówiła profesor Żurkowska, i spróbować poszukiwać celów niezależnie od możliwości realizacji tych celów, które teraz posiadamy. Z drugiej strony warto zauważyć, że trudno jest nam ocenić, co jest możliwe, a co niemożliwe, ponieważ zawsze jesteśmy zakorzenieni w swoim czasie. Jesteśmy zakorzenieni w historii i w sposobie myślenia określonym i to z niego płynie nasze przeświadczenie o pewnych możliwościach. Kiedy patrzymy wstecz, patrzymy na historię, no to kiedyś utopią było pływanie w głębinach oceanów, czy latanie w przestworzach, czy podróżowanie w kosmosie. Dziś wiemy, że zbliża się czas, kiedy to będzie turystyka. A więc gdybyśmy wcześniej nie marzyli o tym, co niemożliwe, to nie byłoby to możliwe w ogóle. Dyskusje były na przykład, kiedy próbowaliśmy zmienić system społeczny na temat dzieci pracujących w kopalniach. Właściciele kopalń mówili, że no nie damy rady, zbankrutujemy. Bez dzieci po prostu nie utrzymamy się. Takie same dyskusje były na temat 8-godzinnego dnia pracy i na temat wielu innych rzeczy, które okazały się możliwe do zrealizowania.
Potrzeba wyobraźni i potrzeba też odwagi, bo często negatywne doświadczenia z przeszłości powodują, że ta lekcja, której doświadczyliśmy, bądź z którą się zapoznaliśmy, może nawet nie będąc bezpośrednio uczestnikiem danych wydarzeń, te doświadczenia blokują nasze działania. Wmawiamy sobie w cudzysłowie, że coś nie może się wydarzyć, ale to nie dlatego, że nie posiadamy na przykład narzędzi, by zrealizować jakiś zamiar, tylko po prostu jakieś negatywne wydarzenia z kiedyś niestety no mają taki wpływ na nasze działania, że pozostajemy przy wygodnej bierności. Co zrobić, by uniknąć takiego błędnego koła?
Przede wszystkim chyba trzeba mieć marzenia i trzeba pozwolić rozwijać się swojej wyobraźni, tak? Trzeba słuchać swoich pragnień. Ja wiem, że jest to trudne, ponieważ istnieje wiele problemów związanych z realizowaniem projektów, które wydają się nie do zrealizowania. No w takim sensie, że oprócz tego, że są określane jako na przykład nie do zrealizowania, to są jeszcze potępiane. Po prostu są złe, no, zwłaszcza jeżeli chodzi o projekty społeczne. W latach 90., kiedy realny socjalizm stawał się powoli przeszłością, wszyscy mieli, albo wiele osób miało takie poczucie, że utopia to jest coś, co przeszło i minęło, bo socjalizm określano jako utopię w działaniu. I mówiliśmy wtedy, że widzimy, że te zasady były utopijne. Niektórzy na siłę chcieli je wprowadzić, prawda? I widzimy, że to doprowadziło do tragedii po prostu. Więc nigdy więcej takich projektów. Każdy następny projekt, który by się wiązał z taką poważną zmianą życia społecznego, z poważną zmianą ustrojową, podchodzi się do niego z nieufnością, bo widzimy, jakie skutki negatywne może to mieć. Mimo wszystko jednak, gdybyśmy zgodzili się na zastój, a gdybyśmy się zgodzili na to, żeby nie zmieniać tego świata społecznego, nie zmieniać tego świata polityki, to byłoby chyba gorsze rozwiązanie. Zawsze z postępem, nie chcę powiedzieć tutaj, że postęp wymaga ofiar, tak? Ale z postępem wiążą się pewne niebezpieczeństwa, czy to w badaniach naukowych, czy to w różnych konstrukcjach społecznych. Natomiast no, podejmujemy to ryzyko, oczywiście je minimalizujemy, no, chcemy, żeby było jak najmniejsze, ale mimo wszystko działamy.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Te wizje społeczeństwa i państwa idealnego zmieniały się w zależności od tego, kto dany projekt czy dany zamysł chce realizować, jakie cele sobie wyznaczy, pośród jakiej rzeczywistości to wszystko się rozgrywa. Czy można jednak wyróżnić pewne stałe elementy, cechy państwa i społeczeństwa idealnego?
Bardzo trudne zadanie. Można, ale chyba na bardzo ogólnym poziomie. To znaczy trudno by tutaj mówić o konkretach w takim sensie, że kiedyś mogliśmy sobie wyobrażać, że państwo idealne to takie, w którym nie ma głodu. Dziś Europa od kilkudziesięciu lat tego głodu nie zaznała i traktujemy to jako standard, więc potrzeba jest czegoś więcej. Nasze wyobrażenia o człowieku także się zmieniają i to dość diametralnie, a co za tym zmieniają się nasze wyobrażenia o państwie. Jeśli byśmy sobie wyobrazili państwo Platona, w którym Platon upatrywał, no, że tak powiem, najlepszy ustrój z możliwych. To przecież dla nas to państwo byłoby tragedią. To był jakiś obóz koncentracyjny dla nas. Ja pozwolę sobie zacytować, jak Platon mówił tak. Najważniejsze jest jednak to, żeby nikt nie pozostawał nigdy bez kierownictwa, mężczyzna czy kobieta, żeby się nie przyzwyczaił ani w poważnych sprawach, ani w zabawach działać po swojemu i na własną rękę. Każdy powinien i podczas wojny, i podczas pokoju mieć oczy wciąż zwrócone na przełożonego i poddawać się jego zarządzeniom w najdrobniejszych nawet sprawach. Stać więc, gdy nakaże, maszerować, ćwiczyć się, myć, spożywać posiłki. Wszyscy jednym słowem muszą przyzwyczaić się i wdrożyć do tego, żeby nie myśleć nawet o tym, że można coś robić osobno i w oddzieleniu od innych, nie umiejąc w ogóle tak postępować, łączyć swoje wysiłki i wspólnie działać we wszystkim. Dla nas, dla współczesnego człowieka jest to przerażające, a więc to, co ktoś kiedyś mógł nazwać utopią i cudownym miejscem, my dzisiaj moglibyśmy określić jako dystopia właśnie, tak? Coś przeciwnego. Więc takich konkretnych warunków chyba nie da się wskazać ze względu na ewolucję naszych pojęć. Natomiast bardzo ciekawy projekt sformułował Robert Nozick, który chciał zbudować fundament pod utopię. Zaproponował taki eksperyment myślowy. Wyobraźcie sobie państwo, świat, w którym chcieliby państwo żyć. Z tym, że w tym świecie są osoby, które są racjonalne i które mogą decydować o tym, czy opuścić ten wasz świat, czy nie. Przy takich założeniach okazuje się, że jeżeli wyobraziłbym siebie w roli despoty czy dyktatora, to osoby zamieszkujące mój świat powiedziałyby: nie chcemy się dawać wykorzystywać, panie Bosak, my stąd idziemy, tak? Wymyślimy sobie swój własny świat. A zatem okazuje się, że tworząc taki idealny świat, musimy zwrócić uwagę na to, żeby inni rzeczywiście chcieli w nim uczestniczyć. U Nozicka jest ważne jeszcze to, że on podkreśla, nie powinniśmy przyjmować takiej urażonej postawy, że jeżeli ktoś nie chce mieszkać w moim świecie, to znaczy jest niemoralny, zły, odsądzać go od czci i wiary od razu, bo nie chce podporządkować się moim zasadom. Dlatego Nozick wyróżnia co najmniej trzy takie utopizmy. On mówi o utopizmie misjonarskim, który namawia innych do pozostania w tym moim świecie. Mówi też o takim utopizmie autorytarnym, który siłą chciałby zatrzymywać te wymyślone osoby w moim świecie. No i jeszcze jest utopizm egzystencjalny, który pozwala na to, aby w tym uniwersum, trochę na wzór Marvela może, istniały różne światy, różne systemy i aby ludzie sobie po prostu mogli wybrać, aby wybierali to, w jakim świecie chcą żyć. Zwłaszcza, że jak Nozick podkreśla, ludzie są różni i bardzo skomplikowani. No wystarczy sobie poczytać choćby książki, czy Tołstoja, czy Jane Austen, czy Szestowa, czy szanowni państwo Dostojewskiego, żeby wiedzieć, jak skomplikowany może być człowiek.
Biorąc pod uwagę doświadczenia przeszłości i również dramaty, którymi była znaczona historia, chociażby w minionym wieku, czy możliwe jest zrealizowanie takiego zamysłu fundamentów pod utopię, czyli na przykład tworzenie, budowanie państwa i relacji społecznych tych najlepszych z możliwych, wydawałoby się, w danym czasie. Czy jest szansa na taką zgodę ogólną co do tych podstaw, co do tych fundamentów?
Myślę, że Europa była próbą takiej zgody. Unia Europejska w takim sensie, że każdy kraj ma jakąś tam autonomię. Żyjemy zgodnie ze swoimi tradycjami, zasadami, prawda? Ale jednak stanowimy oddzielne społeczeństwa, oddzielne stowarzyszenia, jakby powiedział Nozick. I co więcej, możliwa jest swobodna migracja. Warto tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, że nie tylko społeczeństwa się rozwijają, ale rozwija się też pojedynczy człowiek. My możemy przechodzić różne etapy rozwoju. Tak Kierkegaard powiedział na przykład, że najpierw jest etap estetyczny, kiedy dążymy do przyjemności. Później jest drugi etap, w którym stawiamy na moralność, a na końcu jest etap religijny, w którym tylko liczy się wiara. Dla Kierkegaarda było jasne, że większość ludzi przechodzi te trzy etapy, a przynajmniej pierwsze dwa. A więc być może nasze preferencje też z czasem będą się zmieniać. Warto być cierpliwym po prostu w stosunku do innych ludzi. Jeśli ktoś nie jest gotowy na to, żeby żyć w określony sposób, to może będzie za jakiś czas dojrzeje do tego. Z drugiej strony taki projekt fundamentu pod utopię jest możliwy do zrealizowania, ale trzeba dużo determinacji, bo są w świecie siły, które chcą, aby wszyscy żyli jednakowo. Są ludzie, którzy nie potrafią znieść, że ktoś wierzy w innego Boga, że ktoś ma inne zasady moralne, albo że ktoś inaczej się ubiera, albo ma inną fryzurę. I chcieliby ten swój porządek zaprowadzić siłą. Także jest to możliwe, ale musimy być zdeterminowani i musimy posiadać odpowiednią siłę, aby przeciwstawić się takim tendencjom.
Konieczne są też tutaj nieraz kompromisy, jakieś starania, by czasem zrezygnować z pewnych punktów swojego zamysłu, jeżeli wtedy ziściłby się taki scenariusz, jeśli nie wszyscy, to jednak większość przyjmie dane warunki, a wystarczy tylko i aż nieco się cofnąć, z czegoś zrezygnować, żeby dla dobra wspólnego. Nie wiem, czy takie pojęcie może w tych wizjach utopii funkcjonować, ale chyba tak.
No chyba dla dobra ludzkości po prostu w takim sensie. Oczywiście kompromis to jest ważna rzecz i tutaj dobrze, że pani o tym wspomniała. Z tego prostego względu, że nawet fakt, że istnieje wiele możliwych realizacji naszych ideałów, świadczy o tym, że ten kompromis jest niezbędny. To znaczy, dlaczego on jest niezbędny? Dlatego, ponieważ nie możemy jednocześnie zrealizować wszystkich wartości. Przykładem może być wolność i bezpieczeństwo. Wszyscy byśmy chcieli, żeby i wolność, i bezpieczeństwo było na maksymalnie dużym poziomie. Niestety one są od siebie zależne i mamy więcej wolności, to mamy nieco mniej bezpieczeństwa. Mamy maksimum bezpieczeństwa, to, że tak powiem, poziom wolności spada. No i teraz problem polega na tym, że nie ma jakiegoś kryterium, które pozwalałoby przekonać wszystkich do takich, a nie innych ustawień tych parametrów, tych proporcji, prawda? Nie ma takiego kryterium, na które wszyscy by się zgodzili. Dlatego też Nozick mówi, dajmy ludziom szansę budować różne światy. A ludzie będą głosować nogami, tak mówiąc po amerykańsku, prawda? Tam, gdzie będzie im się lepiej żyło, bardziej podobało, to ta społeczność będzie stabilna, tak? To znaczy będzie miała jakiś stały zasób członków chcących w niej uczestniczyć. Ten pomysł fundamentu pod utopię Nozicka, on jest kompatybilny z pomysłem Rorty'ego, który mówił o liberalnej demokracji, o liberalnej utopii właściwie. Bo u Rorty'ego są dwa podstawowe nakazy. Nakaz autokreacji i nakaz solidarności. Tutaj szczególnie ten nakaz solidarności będzie istotny, bo on mówi, że podstawą w ogóle społecznego życia jest zakaz krzywdzenia i upokarzania innych. Jeżeli z tym sobie damy radę, czyli nie krzywdzić i nie upokarzać, to jest to solidny fundament pod jakiś projekt społeczny, w którym będzie miał szansę na przetrwanie i w którym będzie się ludziom dobrze żyło, bo oczywiście my możemy sobie wyobrażać też społeczeństwa, w których, no nie wiem, ludzie nie będą na przykład informowani o innych możliwościach. To są takie społeczeństwa pozbawione informacji. My nie musimy sobie takich społeczeństw nawet wyobrażać, no bo można wskazać je na mapie, te miejsca, gdzie nie ma internetu wolnego, gdzie nie ma wolnej prasy, radia, telewizji i skąd emigracja, że tak powiem, jest maksymalnie utrudniona. Sami żyliśmy przez jakiś czas za tak zwaną żelazną kurtyną i wiemy, jak to wyglądało.
Przed nami jeszcze trzecia, ostatnia odsłona wieczornej rozmowy.
Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Które elementy niemożliwego z tego myślenia utopijnego o państwie, o człowieku, o naszych relacjach, co wybierać, by perspektywa dziś, oczywiście tutaj jest kluczowa dla nas, utopia nie stała się zagrożeniem, ale właśnie szansą na rozwój.
Problem polega na tym, że wybrać możemy tylko ten fundament. To, żeby nie krzywdzić, to, żeby nie walczyć, nie przekonywać na siłę do swoich racji, bo każdy człowiek jest inny. I o ile na przykład w moim idealnym świecie rozbrzmiewałby ciągle jazz, to ktoś taki świat może uznać za okropny, tak? Bo on woli na przykład rap albo hip-hop albo coś tam innego. Nie chciałbym go zmuszać do funkcjonowania w moim świecie, natomiast proszę bardzo, jeżeli w twoim świecie będzie królowała taka muzyka, albo jeszcze jakaś inna, albo w ogóle, może nie będzie muzyki, to okej, jeżeli tak to widzisz.
Czasem trudno doprecyzować, jakiego państwa, jakich relacji w społeczeństwie, jakiego rodzaju międzyludzkich więzi chce, więc spójrzmy na to inaczej. Spróbujmy dookreślić, jakich relacji, jakich więzi nie chce. Czego bym sobie nie życzył, czego bym dla siebie i dla kogoś nie chciał. Wtedy może łatwiej będzie zrealizować, rozpisać ten plan działań, zamysłów idealnych, dobrych i pożądanych.
Tak to chyba zazwyczaj jest, że o ile mówimy o marzeniach naszych, to one zazwyczaj są różne. A jeśli zapytamy ludzi, czego na pewno nie chcą, to tu zgodność jest większa. I wydaje mi się, że tutaj dobrym tropem jest dystopia po prostu, która pokazuje, gdzie droga, którą podążamy, może nas zaprowadzić. Gdzie możemy po prostu utknąć. No genialnym przykładem jest 1984 Orwella, który pokazuje, w jaki sposób można stworzyć społeczeństwo dystopijne, posłużyć się przemocą, kłamstwem, groźbą do tego, aby realizować interes jakiejś wąskiej grupy ludzi, która będzie miała w pogardzie całą resztę społeczeństwa.
Do czego więc zachęcamy, gdy mowa o różnych postaciach utopii? Do czego pozytywnego, dobrego?
Chyba zachęcamy do tego, abyśmy sami spróbowali jednak wziąć udział w tym myślowym eksperymencie Nozicka. To znaczy, wyobraźmy sobie świat, w którym chcielibyśmy żyć. I zapytajmy innych, czy oni też podzielają nasze marzenia, czy też chcieliby w takim świecie żyć. Taki eksperyment ma dużo zalet, między innymi takie, że okazuje się, że to nie jest takie proste, żeby skonstruować taki świat, a po drugie też skonfrontujemy się z innymi ludźmi, z marzeniami innych ludzi, z potrzebami innych ludzi. I to zawsze wpływa pozytywnie na nas, na naszą wizję społeczeństwa i chyba na same społeczeństwo, bo jesteśmy bardziej świadomi.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem audycji Pisma i Znaki był pan dr Marek Bosak, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.